Widzisz, Max? Kolejny zadowolony klient! Dobry piesek, masz nosa do promocji. Z tą pralką Bosch to prawdziwy strzał w dziesiątkę. To co, Maksiu? Teraz wypierzemy twój świąteczny kocyk! W Max Electro kup oszczędną pralkę Bosch już za 1699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Ale to nie wszystko! Dobierz suszarkę i zyskaj nawet 650 zł premii. Dodatkowo twój nowy sprzęt wniesiemy i zamontujemy. Świętuj na Maxa z Bosch. Tylko w Max Electro.
Dobry wieczór, a gościem popołudniowej rozmowy jest wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, odpowiedzialny za sprawy migracji, profesor Maciej Duszczyk. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się w weekend, co wydarzy się jutro i co odbija się szerokim echem, nie tylko w Polsce. Mówimy o strategii migracyjnej rządu, którą zapowiedział Donald Tusk. Strategia się nazywa Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo. Jednym z elementów tej strategii ma być czasowe zawieszenie prawa do azylu, tak zapowiedział szef polskiego rządu. To sobotnie wystąpienie Donalda Tuska szerokim echem odbiło się w Europie. Jutro ma nad tym dyskutować rząd. Pan jest jednym z, czy głównym chyba autorem tej strategii, panie ministrze. Jak rozumieć czasowe zawieszenie prawa do azylu? Co to oznacza w praktyce?
Panie redaktorze, rzeczywiście jestem jednym z autorów, znaczy koordynatorem prac, które były robione również w gronie kilku resortów, po to, żeby ta strategia, ten projekt tej strategii był taki bardzo mocno międzyresortowy. Pracował też na tym międzyresortowy zespół do spraw imigracji. Natomiast rzeczywiście tam jednym z tych elementów, które znalazły się w tej strategii, które tak naprawdę jeszcze kilkanaście tygodni tego akurat elementu nie było. Natomiast ostatnie wydarzenia, też te, które scenariusze, które są potencjalnie możliwe w przyszłości, pozwalają nam stwierdzić, że takie ekstraordynaryjne, absolutnie wyjątkowo stosowane rozwiązanie powinno się pojawić w polskiej legislacji, w polskich ustawach, po to, żebyśmy trochę dmuchali na zimne. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, taka, która będzie zagrażała bezpieczeństwu Polski, to powinniśmy mieć scenariusz, nie wymyślać go tak naprawdę na bieżąco, kiedy ta sytuacja będzie miała.
Ale jak to praktycznie będzie wyglądało, panie ministrze?
To są nowelizacje dwóch ustaw. Ustawy o ochronie cudzoziemców w Polsce oraz ustawy o cudzoziemcach. Na podstawie debaty sejmowej, senackiej, podpisie pana prezydenta, tutaj musi być konsensus osiągnięty, w jaki sposób to robić, jakimi warunkami to zawieszenie może wystąpić. Wtedy rozporządzenie Rady Ministrów, czy jakakolwiek inna forma, która byłaby została przyjęta w drodze prac parlamentarnych, po to, żeby to było wszystko zgodnie z prawem. Pamiętajmy również o tym, że
ale tutaj dotykamy bardzo ważnej rzeczy. Pozwoli pan, że wejdę w słowo. Czy to będzie zgodne z prawem międzynarodowym? Unia Europejska już zapowiada ustami swojego rzecznika, to komentarz uzyskała nasza dziennikarka. Państwa członkowskie mają obowiązek zapewnienia dostępu do procedury azylowej. Tak mówi w tej chwili przedstawiciel rzecznik Komisji Europejskiej. Jak się pan odniesie do tych słów?
Panie redaktorze, ja to bardzo doskonale rozumiem i się z tym zgadzam. Natomiast tam w ostatnim akapicie tego oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej dzisiaj mówiącej o tym, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej czy fińsko-rosyjskiej, te reżimy nie mogą wykorzystywać europejskiego systemu azylowego. I to jest dokładnie to, w pewien sensu, o co nam chodziło. Tak? Znaczy rozpoczęcie dyskusji na ten temat, mówiące o tym, że jednak dotychczasowe regulacje prawne nie przewidziały takich działań hybrydowych, jakie mamy dzisiaj do czynienia na granicy polsko-białoruskiej, organizowanej przez Białoruś czy Rosję. Natomiast to nie jest nic nowego. Wcześniej mieliśmy również tego typu sytuacje. Przypomnę, że mamy jeden z bardzo słynnych wyroków, który tak naprawdę potwierdza prawo państwa członkowskiego do pewnej ekstraordynaryjnej sytuacji, do zawieszania prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową, czy o popularnie nazywany azyl. To miało miejsce w Hiszpanii i w przypadku naporu migrantów w Ceucie i Melilli, a więc ta dyskusja się toczy.
Ja rozumiem, ale czy to odmowa prawa do azylu, ona by miała charakter, pan mówi, ekstraordynaryjny, czyli ona nie byłaby wprowadzona na stałe, rozumiem, tak?
Nie, absolutnie. To mówimy o zawieszeniu, a nie wypowiedzeniu. Tak? Znaczy prawa są oczywiste. Natomiast mówimy o tym, że w pewnych sytuacjach, kiedy mamy stwierdzony element negatywnego wpływu na bezpieczeństwo państwa. Ja może to opiszę, dobrze? Jakbym sobie wyobrażał to. Znaczy, kiedy rozmawialiśmy w gronie ekspertów na ten temat, w jaki sposób to napisać, żeby to było właśnie w pewien sposób wychodzące naprzeciw naszym bezpośrednim problemom, ale żeby to nie było też rozwiązanie, które by było sprzeczne z podstawowymi wartościami Unii Europejskiej, czy wartościami, które przyświecają Polsce. Nie, nie jest, absolutnie nie jest, z tego powodu, że mamy tutaj pewne gradacje wartości. Jeżeli mamy do czynienia mamy z sytuacją, w której uzyskujemy informację, że przy granicy polsko-białoruskiej gromadzi się grupa tak naprawdę przestępców ściągniętych tam przez Białoruś i Rosję po to, żeby zaatakować polskich żołnierzy i polską granicę, to nie ma nic wspólnego z prawem azylowym. To jest po prostu kwestia bezpieczeństwa. I proszę zwrócić uwagę, że w różnych elementach prawa europejskiego czy prawa światowego ta kwestia prawa międzynarodowego, ta kwestia bezpieczeństwa jest istotna. Państwo ma prawo w pewnych sytuacjach, kiedy czuję się zagrożone, stosować te rozwiązania trochę specjalne.
Ale panie ministrze, panie profesorze, mamy zapisane w Konstytucji, że mamy przyznawać prawo do azylu. Mamy to zapisane w Konwencji Genewskiej. To jest zapisane w Karcie Praw Podstawowych. Jak to dwoma ustawami mamy, rozumiem, to zawiesić te dokumenty?
Panie doktorze, my nie zawieszamy tych dokumentów. Mówimy o tym, że w pewnych sytuacjach specjalnych stosujemy specjalne procedury. I teraz jeżeli po kolei, artykuł 56 Konstytucji mówi o tym, że kwestia przyznawania statusu uchodźcy w Polsce regulowana jest ustawami. A więc to jest kontrola parlamentarna i kontrola prezydenta nad całym tym procesem. I to się tak w pewien sposób musi odbyć. Jeżeli mówimy o konwencji genewskiej, konwencja genewska jest z 51 roku i naprawdę w tej konwencji genewskiej nikt do końca nie przewidywał, że będziemy mieli takie sytuacje jak na granicy polsko-białoruskiej, z taką no, instrumentalizacją migrantów przez Łukaszenkę i Putina. Karta Praw Podstawowych rzeczywiście zawiera takie bezwarunkowe prawo do azylu, ale jednocześnie w innych momentach mamy artykuły w traktacie Unii Europejskiej, które mówią o tym, że w pewnych sytuacjach państwo może nie stosować pewnych przepisów ze względu na ten element wyższego rzędu, jakim jest bezpieczeństwo.
Panie profesorze, panie ministrze, czyli tak, rozumiem, że zawieszamy prawo do azylu na określony czas. Rozumiem, tak jest w tym projekcie tej strategii, tak?
Na podstawie warunków, których uzyskujemy, zawieszamy to prawo, mając po prostu bezpośrednie argumenty za tym, że w tym czasie, na tej odcinku, czy to granicy, czy innych miejsc, musimy zawiesić to prawo.
Kto będzie miał do tego prawo? Będzie miał do tego prawo odpowiedni minister? Będzie mógł to robić rozporządzeniem?
Myślę, że minister nie. Myślę, że to powinna być Rada Ministrów. Znaczy wchodzimy trochę już w drogę legislacyjną. Ja przypomnę, że strategia jest dokumentem kierunkowym. Mówi o tym, że powinniśmy taki instrument wypracować. Natomiast jak on będzie wypracowany, to jest kolejna droga. My niczego nie zrobimy. Jutro zostanie, jeżeli Rada Ministrów przedyskutuje ten dokument i go przyjmie, to dopiero rozpoczniemy prace legislacyjne, czyli pełny proces legislacyjny, który wdrażający ten
czyli na razie jest strategia, jeszcze nie ma żadnych dokumentów prawnych, rozumiem, panie ministrze.
Absolutnie nie. Znaczy mamy oczywiście, w związku z tym, żeby nie być gołosłownym, mamy taką notatkę wewnętrzną mówiącą o tym, jak mogłoby to wyglądać, żeby to było zgodne z prawem polskim, zgodne z prawem europejskim. I to, co dzisiaj tak naprawdę też wybrzmiało kilkukrotnie, to my chcemy to zrobić z Unią Europejską, a nie przeciwko Unii Europejskiej. Tak, znaczy ta debata się bardzo mocno toczy. Proszę zwrócić uwagę, że dwa państwa, Holandia i Węgry, powiedział, że w ogóle ich nie interesuje polityka migracyjna Unii Europejskiej. To jest dużo daleko idące niż jakiś element zawieszenia tego, co my chcemy zrobić. My chyba wpadliśmy trochę w pewne niezrozumienie. Znaczy, ja rozumiem, że jakby te migracje to są taki temat, który bardzo nośny, polityczny, ale jakby, że jeżeli wejdziemy głębiej w takie eksperckie rozwiązanie, zobaczymy sobie, jak ten obraz migracyjny wygląda w całej Europie, to nasze rozwiązanie naprawdę nie jest jakieś nie wiadomo jak daleko idące. Przypomnę kazus fiński. Finowie to zrobili i większość państw zareagowała mówiąc, tak, macie do tego prawo, bo nie może dopuszczać tego, że w zimę...
Ale Unia Europejska nie powiedziała tak, panie ministrze, tylko powiedziała, analizujemy przypadek fiński w ten sposób, prawda?
Tak, ale ja się z tym całkowicie zgadzam. My żeśmy go zanalizowali, pokazaliśmy, że naszym zdaniem to rozwiązanie fińskie jest bardzo okej. I również odwołam się jeszcze do dzisiejszego komunikatu Komisji Europejskiej. Komisja Europejska zaznaczyła bardzo wyraźnie. Nie może Łukaszenka i Putin wpływać na nasze prawo azylowe. To, co my proponujemy, to jest właśnie zabezpieczeniem się przed tym, żeby tych dwóch panów nie wpływało na to, jakie jest prawo Unii Europejskiej.
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialny za sprawy migracji, profesor Maciej Duszczyk jest naszym gościem. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Zapraszamy do naszego radia internetowego, do RMF24, do naszych mediów społecznościowych. Tam kontynuujemy naszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Panie ministrze, a dlaczego o tych planach dotyczących strategii nie wiedzieli koalicjanci? Dlaczego jest tak, że oni są zaskoczeni? Lewica wprost mówi, że Donald Tusk mówi jak Viktor Orban. Szymon Hołownia mówi, że to można stosować tylko i wyłącznie ekstraordynaryjnie i to nie może być środek zapobiegawczy. Mówimy o odmowie prawa do azylu.
Ja myślę, że dokładnie to samo powiedziałem przed chwileczką, a więc tu jakby chyba dużej sprzeczności nie ma. Natomiast jeśli chodzi o kwestię samej pracy, proszę mnie zwolnić trochę, zupełnie to pytanie. Ja oczywiście dzisiaj jestem politykiem chwilowo. Zostałem poproszony przez marszałka Szymona Hołowni i przez pana premiera Donalda Tuska, żeby trochę postarać się ogarnąć ten chaos migracyjny, który był po rządach Prawa i Sprawiedliwości i w pewien sposób to robię, tak? Znaczy ja już nie chcę wchodzić w uzgodnienia koalicyjne. Zostałem nominowany przez Polskę 2050, bardzo za to dziękuję i tutaj ten pogląd mówiący o tym bezpieczeństwo nie wyklucza humanitaryzmu jest dla mnie też bardzo ważny. Zajmuję się tymi migracjami od 30 lat, a więc naprawdę rozumiem, w jaki sposób to powinno być realizowane, ale proszę mnie zwolnić.
Dobrze, to panie ministrze, to o to nie będę pytał. Natomiast zapytam pana inaczej i zapytam wprost. Czy gdyby Niemcy nie wprowadzili kontroli na swoich granicach państwowych, to nie byłoby tej strategii tak wcześnie?
Nie, ja myślę, że nie. Natomiast jakby sam proces, proszę zwrócić uwagę, że ja obiecywałem, że do 20 pokażę tą strategię i ta strategia została napisana do 20. Pan premier uznał w pewnym momencie, że należy ją przedyskutować w rządzie na jutrzejszym posiedzeniu Rady Ministrów. Myślę, że to jest bardzo dobry czas, żeby to przedyskutować, te podstawowe założenia. Natomiast wydaje mi się, że to jest tak upolityczniony, ja to rozumiem, to jest tak upolityczniony temat, że zacznijmy zastanawiać się trochę już po uzgodnieniu właśnie w ramach rządu, w jaki sposób ta strategia wygląda. Idźmy wtedy do organizacji pozarządowych, do pracodawców, związków zawodowych, organizacji migranckich, przedstawiając to i dyskutując z nimi, dlaczego...
Ale dlaczego to nie było wcześniej, zanim ta strategia nie powstała? Dlaczego wcześniej nie było tej dyskusji?
Dlatego, że jak mogę sobie trochę to tłumaczyć, ja bardzo bym chciał, żeby ta dyskusja była wcześniej, natomiast jak mogę sobie trochę to tylko i wyłącznie wytłumaczyć w taki sposób, że chodziło o to, żeby uzyskać ten konsensus rządowy, ponieważ mamy również bardzo upolityczniony tą kwestię. Przepraszam, napiję się wody, wychodzenie z COVID-u jest niedobrym. Jestem, właśnie wychodzę z COVID-u, dlatego ten mój głos też jest taki...
Rozumiem, doceniam to, że pan znalazł dla nas trochę czasu.
Tak, zaczynam dopiero funkcjonować, dlatego zdecydowałem się też na te, żeby w mediach wytłumaczyć te kilka kwestii. Przez ostatni dni po prostu nie byłem do końca w stanie też bycia bardziej aktywny.
Wracając do tego, czy gdyby nie było kontroli na granicach Niemiec, nie byłoby w ogóle upublicznienia tej strategii w tym momencie? Zastanawiam się, dlaczego teraz?
Nie, znaczy ona byłaby upubliczniona, ponieważ i tak 20 ona została napisana, pewne jeszcze zmiany następowały w wyniku konsultacji i tak byśmy ją pokazali. Został odwrócony proces. Najpierw rząd ze względu na bardzo upolityczniony ten wniosek i tak naprawdę również gigantyczny atak ze strony opozycji tak dzisiejszej, która broni się przed tym zarzutem, że no, doprowadziła do chaosu w polityce migracyjnej. I jak rozumiem, została uznana decyzja, że trzeba to najpierw pokazać, trzeba to w rządzie przedyskutować, trzeba przyjąć to, a następnie skonsultować to. To jest strategia, to nie jest ustawa, która została już przyjęta, podpisana i tak naprawdę z nią nie można zrobić. Dopiero na podstawie tej będą przygotowane akty prawne. Więc wydaje mi się, że tu się niewiele wydarzyło. Tłumaczę to tylko i wyłącznie tym, że ta kwestia migracyjna jest tak naprawdę no, gigantycznie upolityczniona dzisiaj, również na poziomie europejskim. Pan premier jedzie w czwartek na Radę Europejską. Wydaje mi się, że to jest istotne też, że będzie miał tą strategię przedyskutowaną w rządzie, też będzie mógł prezentować to stanowisko, które tam jest, które będzie wsparte przez rząd. Tak sobie mogę to wyobrazić.
Panie ministrze, a jeszcze jedno pytanie. Czy w tej strategii jest tak zwane nowe podejście do polityki powrotowej?
Tak, absolutnie.
Jeżeli jest to nowe podejście, to na czym ono polega dokładnie?
Polega na tym, że tworzymy pewnego rodzaju katalog takich działań, które uatrakcyjnią dodatkowo Polskę. Chodzi tutaj tak naprawdę o pokolenie tych dzieciaków, które urodziły się z tej nowej emigracji. Tak? To są te pierwsze pokolenie, które dzisiaj będzie za chwilę wchodziło na studia na przykład, czy szukało swojego miejsca na świecie i chcielibyśmy im zaadresować do nich propozycję, przyjedź się do Polski. Mówicie po polsku, na pewno rodzice was nauczyli. Jesteśmy bezpiecznym, dobrze zarządzanym krajem, którym rosną wynagrodzenia, jest dobrze funkcjonujący system szkolnictwa wyższego. Mamy bardzo atrakcyjne kierunki studiów, szczególnie tak zwanego science, czyli te fizyka, chemia, biologia. Tutaj mamy coraz mniej polskich studentów i dlatego też to jakby może być taka win-win sytuacja. Zachęcamy studentów, damy Polaków do powrotu do Polski na studia. Jeżeli uznają, że po studiach, że Polsce opłaca się zostać, to zostaną.
Ale ja pytam o coś innego. Ja pytam o to, co budzi wielkie emocje i dużo kontrowersji. O to, czy jest tam zasada taka, która pozwala na zawieszenie zasady non-refoulement. Czyli uchodźca, jeżeli nie dostanie prawa do azylu, to wolno go deportować z powrotem do kraju, z którego pochodzi. Mimo, że może mu tam grozić, na przykład mogą mu tam grozić tortury, może mu tam grozić prześladowanie.
Rozumiem. Czyli to chodzi, nie chodzi tutaj o Polaków, tylko chodzi o
cudzoziemców, którzy mają
wolę. Tak, ale to jest w prawie wspólnotowym. To jest, mamy dyrektywę powrotową, mamy również działania takich organizacji jak Frontex. My współpracujemy na przykład przy powrotach tych dobrowolnych czy przymusowych z UNHCR-em i Organizacją do Spraw Migracji.
Ale non-refoulement to jest jedno z podstawowych praw międzynarodowych, panie profesorze.
ale myślę, że zdaje, że nie rozumiemy do końca zasady non-refoulement. Zasada non-refoulement polega na tym, że jeżeli dana osoba by uzyskała azyl, no to ona nie może oczywiście wrócić do państwa pochodzenia, bo tu jest zasada
Tak jest,
non-refoulement.
nie, ale my mówimy o sytuacji, kiedy nie uzyska azylu. Nie uzyska azylu, ale w kraju, z którego pochodzi, grozi jej niebezpieczeństwo. Rozumiem, że w takim wypadku i tak możemy ją odesłać z powrotem, tak?
Jeżeli grozi jej niebezpieczeństwo, zostało udokumentowane, no to ona dostaje status albo uchodźcy, albo ochrony międzynarodowej, albo ochrony krajowej, pobytu humanitarnego. Tysiące różnych tutaj mogą być sytuacji. Osoba, która nie uzyskuje, nie, oznacza to, że przy całej procedurze prawnej nie uzyskała prawa do pobytu w danym państwie i dlatego musi wrócić do swojego państwa pochodzenia. Proszę zwrócić uwagę, że na gigantyczne zmiany polityki niemieckiej Niemcy odesłały 28 obywateli Afganistanu do Afganistanu. Zaznaczam, do Afganistanu. A więc widać to zmianę gigantyczną polityki, również podejścia poszczególnych państw do polityki migracyjnej i do przymusowych powrotów. To były przymusowe powroty.
Panie
tak?
profesorze, czy my to robimy dlatego, że w Europie wzmagają się ruchy antyimigranckie?
Nie, jeśli mówimy, nie wiem jak to robią, to postawiamy po inne państwa, natomiast te, które popełniły gigantyczne błędy. My w tej strategii migracyjnej mówimy o tym, w jaki sposób nie popełnić błędów popełnionych przez państwa przeszłości i to jest, przyświeca nam ten cel, dlatego też czasami te propozycje, które tam są zawarte, są ekstraordynaryjne, po prostu my się uczymy na błędach, znaczy mamy 30 lat doświadczeń, tak? I teraz możemy zamknąć oczy, powiedzieć, tego stracha nie ma, tego smoka nie ma, natomiast my otwieramy głęboko te oczy i mówimy o tym, że musimy zaproponować rozwiązania, które są bezpieczne dla Polski i dlatego ta strategia jest w taki sposób skonstruowana. Ona naprawdę bierze pod uwagę doświadczenie lat, ale również pokazuje, w jakich momentach ci migranci mogą do Polski przyjechać, tak? Nastawiamy się na powrót Polaków, tak? Bo Polska przestała się bardzo kraj atrakcyjny, troszeczkę o tym powiedziałem, ale wyzwania migracyjne przed Europą są gigantyczne. To będzie, jak już powiedziałem kiedyś w innym radiu, mówiąc o tym, że jeżeli my się nie ogarniemy z kwestiami migracyjnymi, to Unia Europejska upadnie. Albo przejmą ją skrajni populiści, którzy tak naprawdę ją zniszczą.
Ale to zaraz. Czy jeżeli ja dobrze pana zrozumiałem, to my to robimy w imię realpolitik, tego, że, wartością dla nas ważniejszą jest utrzymanie tej struktury politycznej, jaką jest Unia Europejska i niedopuszczenie skrajnych ugrupowań do rządów. To po to zaostrzamy politykę migracyjną?
Zaostrzamy ją po to, żeby odzyskać kontrolę i nadać bezpieczeństwo, bo tak jest tak naprawdę tytuł. Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo, bo to jest kluczowe dla mieszkańców Polski. Natomiast widzimy, co się dzieje w Unii Europejskiej. Tak? Widzimy te wszystkie problemy, które tam są. Bierzemy z tego lekcje i przygotowujemy się na różnego rodzaju scenariusze. Państwo odpowiedzialne musi to wziąć pod uwagę. Ja jako badacz migracji, który został poproszony o to, żeby to zrobić, nie mogę zamknąć oczy i powiedzieć, że ja nie mam swojej wiedzy. Również o procesach takich się sekurytyzacja migracji. Nie mogę powiedzieć o problemach trzecich pokoleń, które migrantów, obywateli państw, z zakorzeniach migracyjnych. Także dlatego też jakby wykorzystuję całą swoją wiedzę, którą uzyskałem też pracując za granicą, po to, żeby przygotować taką strategię, która po prostu będzie skrojona pod potrzeby Polski, ale również Unii Europejskiej, bo to co w tej strategii jest, to są również propozycje do przedyskutowania na poziomie.
Ale powiedziałby pan, tak jak Bartłomiej Sienkiewicz, bodajże w Polsacie, że środowiska ochrony praw człowieka to ludzie odklejeni od rzeczywistości, ich poziom manipulacji i fałszu jest niebywały?
Nie. Ja mam ogrom wielu przyjaciół wśród organizacji pozarządowych. Teraz się bardzo mocno nie zgadzamy w różnych rodzajach podejściach, prawda? Dyskutujemy ze sobą, natomiast nigdy bym nie powiedział. Ja uważam, że w państwie demokratycznym organizacje pozarządowe, organizacje praw człowieka muszą występować. Wydaje mi się, że trochę zbyt radykalnych poglądów, to się mogę sobie na to pozwolić, zbyt radykalne stwierdzenia tutaj padły, z tego powodu, że my musimy mieć instrument wtedy, kiedy naprawdę mamy zagrożenie, bo to jest ochrona praw człowieka w Polsce też. To też jest ochrona praw człowieka. Kwestia dotycząca bezpieczeństwa i potrzeba bezpieczeństwa jest elementem prawa człowieka. My mamy prawo do bycia bezpiecznym, a więc to jest też ten element. I mi się wydaje, że w ostatnich dniach z ust kilku moich kolegów, koleżanek padło zbyt ostre oskarżenia mówiące o tym, co chcemy zrobić. Również pod moim adresem. Oczywiście, wchodząc do polityki...
Panie ministrze, ale ja pytam bardziej o to, czy my w gruncie rzeczy potrzebujemy nowego prawa, czy potrzebujemy egzekucji tego, które już jest. Być może te narzędzia, które mamy, one po prostu nie działają. To zamiast poprawiać narzędzia, może nie potrzebujemy tego nowego prawa.
Nie potrzebujemy nowego paradygmatu. To prawo jest krojone nie pod dzisiejsze wyzwania, naprawdę. Jeżeli spojrzymy sobie nawet kwestie dotyczące rynku pracy, zmian demograficznych, tego, czy jesteśmy w stanie uzupełniać niedobory na rynku pracy, kwestia dotycząca szkolnictwa wyższego, diaspory z Polski, to jest naprawdę, znaczy wszystko to, co do tej pory się wydarzało, musi przekuć się teraz na pewną
No
zmianę.
dobrze, a co pan powie przedsiębiorcom, którzy mówią, potrzebujemy rocznie 200 tysięcy rąk pracy, bo bez tego Polska się nie będzie rozwijać i to muszą być ludzie z zagranicy?
To nie jest prawda, że nie będzie się rozwijać, z tego powodu, że mamy procesy modernizacyjne i teraz, kiedy ja rozmawiam z przedsiębiorcami, dzisiaj miałem długie spotkanie z przedsiębiorcami i wyraźnie mówiliśmy, oni potrzebują pewności. Pewność jest taka, że strefy migracyjne jest mówione. Jeżeli są te zawody długotrwałe, deficytowe, oczywiście z pewnych selektywnie wybranych państw, o pewnych kwalifikacjach imigranci mogą do Polski przyjeżdżać, nie ma żadnego problemu. Natomiast nie możemy w tym momencie powodować to, że będziemy, to jest takie bardzo, taki bardzo w badaniach migracyjnych napisane, prywatyzacja zysków, a upublicznienie kosztów. Z tym się zmierzyło wiele, wiele państw europejskich i znów my się uczymy na błędach innych państw. Mówimy o tym, nie może być tak, że zyski są tylko i wyłącznie przedsiębiorców, a wszystkie koszty związane z obecnością migrantów ponosi państwo. W tej strategii jest napisane bardzo dokładnie, jeżeli jutro Rada Ministrów ją przyjmie, to zostanie upublicznione, jaki jest model podejścia do migracji, uzupełniania w zawodach deficytowych, ale nie otwieranie się w taki sposób bardzo ostry, jak do tej pory, taki liberalny do tej pory było, bo to po prostu jest związane z wyzwaniem dotyczącym również spójności społecznej w Polsce. Musimy dbać o to, żeby kraj Polska był nadal państwem spójnym, bo to jest wartość, której po prostu warto bronić.
Czy jeżeli nie zmienimy naszej polityki migracyjnej, mówię teraz o polityce unijnej, to Unia Europejska upadnie?
Jeżeli nie odpowiemy na te wyzwania, z którymi mamy się do czynienia, zacznie się prawdopodobnie od wprowadzania kontroli na wszystkich granicach, co będzie pierwszym sygnałem do upadku strefy Schengen, czyli jednej z największych zdobyczy Unii Europejskiej. I ten scenariusz w moim przypadku, tak jak ja na niego postrzegam, jeden z trzech scenariuszy, które sobie budujemy, jednym z tych scenariuszy, takim bardzo negatywnym, populiści dochodzą do władzy, pieniądze rosyjskie włożone w ich retorykę powodują to, że ten proces wymyka się spod kontroli i może skończyć się wypowiedzeniem traktatów.
Bardzo dziękuję panie profesorze. Gościem popołudniowej rozmowy był wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, odpowiedzialny za sprawy migracji, profesor Maciej Duszczyk. Dziękujemy panie ministrze.
Dziękuję bardzo panie redaktorze, dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo.